Chwała Bogu, chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy przeczytać psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, które wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Szczęśliwy, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. I tak różne rady spotykamy w naszym życiu. Wiele rad bezbożnych pojawia się wokoło. Czasami członkowie naszych rodzin, którzy są niezbawieni, mogą nam dawać takie rady typu, tak jak Panu Jezusowi kiedyś ktoś radził, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na siebie, nie, miej litość nad sobą. I tak nam też mogą radzić różni ludzie, nie służ Bogu, nie służcie Bogu, nie bądźcie tacy gorliwi, nie bądźcie tacy po prostu bardzo pobożni. To są takie rady bezbożne, ale jest też taka jedna rada, którą sami sobie możemy czasami radzić, bezbożna rada. To są takie rady, które pochodzą z ciała. I wiecie, czasami my sami, po prostu nasze ciało może nam radzić. Chcę się tutaj skupić na jednej rzeczy w tym momencie. To może być taka rada, na przykład, myślę, że ja po prostu mówię tak jakby sam, czego doświadczam. Przychodzi urlop, przychodzą wakacje, przychodzi czas po prostu odpoczynku i taka rada rano, o poranku się pojawia, zostań w łóżku jeszcze dłużej, nie wstawaj, poleż sobie, odeśpij, nie módl się po prostu, nie czytaj Słowa Bożego, tylko pośpij sobie. To są takie rady, które bezbożne rady. I tak jak mówię, ta rada może nawet pochodzić, ona może pochodzić z zewnątrz, może pochodzić od ludzi bezbożnych, czyli ludzi, którzy żyją bez Boga po prostu. Mogą pochodzić od ludzi, którzy od ciała, od cielesne mogą być to rady, ale to mogą być nawet od po prostu nasza własna cielesność może nam doradzać. Podczas kiedy ten, który nie stoi właśnie na drodze grzeszników, nie idzie za radą taką bezbożną, ale ma właśnie upodobanie w czym? W zakonie Pana, a więc w Słowie Bożym właśnie. Czyli Słowo Boże jest tą rzeczą, która jest niezbędna w naszym życiu, po to, abyśmy byli stali, po to, abyśmy byli niezachwiani, po to, żebyśmy byli tacy po prostu pewnie stali na Bożym gruncie. Ponieważ ten, który ma upodobanie w zakonie Pana, który rozważa zakon Pana dniem i nocą, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Co możemy robić? Jak możemy rozważać słowo Pana dniem i nocą? Przecież nie chodzimy cały dzień i nie cały dzień nie myślimy i całą noc i tylko rozmyślamy, prawda? Ale jeśli rano wstaniemy i zrobimy społeczność z Bogiem sobie, jeśli rano wstaniemy i pomodlimy się i będziemy czytać to Słowo Boże, to ono później po prostu będzie w naszych sercach. Ono później będziemy mogli sobie je przypominać, będziemy mogli o nim sobie przypomnieć, czy to w dzień, czy to w nocy. A więc człowiek, który tak czyni, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I jakie jest to drzewo? Ono wydaje swój owoc we właściwym czasie. Jaki to jest ten czas właściwy? To jest każdy czas. I co to jest to drzewo nad strumieniami wód? Ono jest przede wszystkim niezależne od warunków atmosferycznych. Ono jest niezależne od tego, czy deszcz pada, czy deszcz nie pada, od tego, czy jest susza. Zmagaliśmy się ostatnio w naszym kraju z suszą i po prostu skutki są czasami opłakane i po prostu drzewo, które ma korzeń tam, gdzie jest woda, ono jest niezależne od warunków atmosferycznych. Ono się nie przejmuje tym, że nie ma deszczu. Ono się nie przejmuje tym, że przychodzi taka posucha, ponieważ ono jest zasilane z płynącej wody. Z wody, która tam jest cały czas. I tak jest z człowiekiem, który ma społeczność ze Słowem Bożym, który ma społeczność z Panem. Ktoś taki jest niezależny od tego, czy jest dobra chwila, czy jest zła chwila, od tego, czy jest dobry czas, czy jest zły czas. Ktoś taki jest stały, ktoś taki zawsze stoi pewnie na gruncie. Ktoś, kto po prostu trwa w Słowie Bożym. Biblia mówi, żebyśmy przemieniali swoje umysły poprzez, jak możemy je przemieniać? Poprzez Słowo Boże możemy je przemieniać. I taka osoba wydaje swój owoc we właściwym czasie. I który to jest ten właściwy czas? To jest każdy czas. Każdy czas jest właściwy, czy to dobry, czy niedogodny. To są właśnie te chwile, kiedy może czasami okoliczności zewnętrzne są nieprzychylne, są niekorzystne. To są takie chwile, kiedy jest jakiś ucisk, kiedy jest jakiś problem. A my właśnie, jeśli trwamy w Słowie Bożym, jeśli trwamy w Bogu, to właśnie wtedy możemy, również wtedy możemy przynosić ten owoc. I możemy być, wtedy nie jesteśmy tak jak inne drzewo, o którym możemy czytać w Biblii. To jest takie drzewo, które rosło, kiedy Pan Jezus, to było drzewo figowe, Pan Jezus przechodził koło tego drzewa i chciał owocu z tego drzewa, a na tym drzewie nie było owocu. To jest tak jakby przeciwieństwo, takie drzewo. Na tym drzewie nie było owocu, a Pan Jezus chciał spożyć z tego drzewa owoc. I co jeszcze ciekawe, tam jest napisane, że to nie była to bowiem pora na figi. A więc tak cieleśnie patrząc, po ludzku patrząc, nie był to moment właściwy dla tego drzewa, żeby przynosić owoc. I tak jest czasami w naszym życiu, że po ludzku patrząc, jakaś chwila nie jest dobra, nie jest właściwa, żebyśmy przynosili ten dobry owoc. To są te chwile właśnie, kiedy jest nam ciężko, to są te chwile, kiedy jest nam źle, to są te chwile, kiedy jesteśmy w jakimś ucisku, to są te chwile, kiedy po prostu coś nam nie wychodzi, albo czasem wszystko nam nie wychodzi, albo jeszcze inne różne sytuacje są takie, kiedy w taki naturalny sposób patrząc, takimi ludzkimi oczami, to są te chwile, kiedy my nie powinniśmy wydać owocu. Ale Pan Jezus właśnie w takiej chwili chciał spożyć owoc z tego drzewa, ale tego owocu tam nie było. I wiemy, że to drzewo, Pan Jezus przeklął to drzewo. Nie dlatego, że się zezłościł, ale dlatego, że chciał nam pokazać. Chciał nam pokazać, że to jest bardzo ważne. I jeśli trwamy w Słowie Bożym, jeśli nie słuchamy tej bezbożnej rady, w tym momencie mówię właśnie o tej konkretnej jednej radzie, żeby sobie odpuścić, żeby sobie pospać, żeby nie czytać Słowa Bożego, nie modlić się. Jeśli nie słuchamy takich rad bezbożnych, ale trwamy w Słowie Bożym, wtedy możemy Słowo Boże rozważać dniem i nocą i wtedy możemy przynosić ten owoc nawet w tym trudnym czasie. Amen. Powstańmy teraz, aby chwalić Boga, aby szukać Jego obecności.
Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jest ten czas urlopowy, czas wakacyjny. Już niektóre osoby z naszego zboru wyjechały. Pamiętajcie, aby modlić się o takie osoby. Ale my musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że nie ma czegoś takiego jak wakacje od Pana Boga. Nie ma czegoś takiego jak wakacje od Królestwa Bożego. Odpocząć tak naprawdę człowiek może w Chrystusie i tylko w Chrystusie, bo On daje nam prawdziwe odpocznienie. On daje nam ten prawdziwy pokój. W Psalmie 62 jest powiedziane, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jedynie w Bogu. Żyjemy w takich dosyć trudnych czasach i Kościół na całym świecie jest zgodny co do tego, że są to czasy ostateczne. I Pan Jezus Chrystus, również apostołowie mówili o tych czasach, że pojawią się różnego rodzaju nauki, pojawią się tak zwani fałszywi apostołowie, chociaż kiedy czytamy listy, czy to Pawła, czy Jana, czy Piotra, to widzimy, że było to już problemem pierwszego Kościoła. Jan powiedział, że duch Antychrysta już powstał, ale że w czasie ostatecznym będzie tego naprawdę dużo. Dlatego to, jeżeli ktoś przychodzi z jakimiś nowościami, z jakimiś nowinkami, bracia i siostry, my mamy obowiązek wręcz, aby badać, sprawdzać wszystko ze Słowem Bożym. Tak jak jest napisane, Berejczycy w Dziejach Apostolskich, oni mieli ten zwyczaj. Nie krytykowali, nie obrzucali kamieniami kogoś, nie krytykowali, ale brali Biblię i czytali i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. I to jest ta właściwa postawa, bracia i siostry, ponieważ powinniśmy trzymać się zawsze Bożego Słowa, zawsze Słowa Bożego. W objawieniu Jana, list do zboru w Tiatyrze, Pan dał taką poradę tym wierzącym. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie znacie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Bracia i siostry, tutaj Pan Jezus mówi, trzymaj to, co masz. Trzymaj to, co posiadasz. Większego ciężaru nie nakładam na ciebie. Każdy z nas usłyszał Ewangelię. Każdy z nas został przekonany przez Ducha Świętego i wiele rzeczy było nam pokazane. Przypomnijmy sobie, jak było na początku, jak Bóg nas cudownie prowadził, jak Słowo Boże rozradowywało często nasze serca, jak Pan nas pouczał, jak Pan budował fundament w końcu w każdym z nas. A więc trzymaj to, co masz. Trzymaj, co masz. To jest wręcz taka rada, nakaz od Pana. Również jeżeli chodzi o ten zbór w Filadelfii, Pan Jezus mówi w 11 wierszu, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Trzymaj co masz, nie daj sobie tego wykraść, nie daj sobie tego zabrać. Ty nie musisz z nikim się kłócić, nikomu nie musisz niczego udowadniać. Prawda ma to do siebie, bracia i siostry, że ona sama się obroni. Biblia mówi, że mowa fałszywa trwa tylko chwilę, a ta, która jest prawdziwa, trwa całą wieczność. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, Piotr mówi takie słowa w 17 wierszu. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Mamy mocne stanowisko w Panu Jezusie Chrystusie. I tu jest powiedziane, przez błędy ludzi nieprawych, abyśmy nie dali się wyprzeć z mocnego stanowiska, które mamy w Chrystusie. Tak jak poznaliście Chrystusa, tak w Nim trwajcie. Jak was nauczono w innym miejscu, mówi apostoł Paweł. A jakże to jest ważne, bracia i siostry, abyśmy uchwycili się Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Galacjan wręcz powiedział takie słowa, bardzo mocne słowa, ale dające wiele do myślenia w 1 rozdziale tego listu. Pierwszy rozdział od 6 wiersza. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Zwróćmy uwagę, jakie twarde słowa. Jakie mocne słowa, choćby anioł z nieba nawet stanął między nami i mówił rzeczy przewrotne, niech będzie przeklęty. Paweł powiedział, nawet my, gdybyśmy głosili wam, nawet my, gdybyśmy zaczęli wam głosić coś innego niż wcześniej, Paweł mówi, niech będą wyklęci, przeklęci tacy ludzie. Jakże to ważne, aby trzymać się Słowa Bożego, bracia i siostry. Ja bym chciał przypomnieć takie 4 fundamenty, cztery pewne prawdy, które są, można powiedzieć, takie fundamentalne, o które możemy się oprzeć, które sprawiają, że człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, poczucie pokoju w swoim sercu. Oczywiście tych prawd jest o wiele, wiele więcej. Nie ma czasu dzisiaj, aby wszystkie te rzeczy odnajdywać w Biblii, a więc chciejmy posłuchać i przypomnieć sobie wspólnie. Po pierwsze, bracia i siostry, ta pierwsza taka bardzo ważna, istotna rzecz odnośnie Ewangelii Chrystusowej to jest upamiętanie i pokuta. Upamiętanie i pokuta. Zwróćmy uwagę, że w wielu miejscach nie głosi się już upamiętania, nie głosi się pokuty. Ja nie mówię tutaj pod niczyim adresem. Po prostu jest to pewne zjawisko. Pamiętam, jak starsi bracia uczyli nas, że kiedy człowiek zwiastuje Słowo Boże i czyni to z kazalnicy, to wówczas to zwiastowanie staje się własnością publiczną, a więc mamy prawo je ocenić. Nie człowieka, który to głosi. Nie musimy zajmować się ludźmi, ale możemy zająć się tym, co oni mówią. Zająć się tym, czego nauczają. I mamy do tego prawo, aby to robić, aby to czynić. Bez jakiejś uszczypliwości, złości, ale mamy prawo sprawdzać wszystko ze Słowem Bożym, oddzielając człowieka od tego, co on naucza. Więc będziemy badać, sprawdzać to, czego ludzie nauczają. W wielu miejscach zaprasza się do nieba ludzi, zaprasza się do Królestwa Bożego. Wystarczy tylko podnieść rękę do góry, a już jesteś zbawiony. A już jesteś zbawiony, już stałeś się członkiem zboru, członkiem Królestwa Bożego. Ale kiedy my czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, widzimy w wielu miejscach, widzimy to w wielu miejscach, a więc nie jest to jakiś, powiedzmy, temat poboczny, ale centralny, główny, fundamentalny, upamiętanie. Upamiętajcie się, tak głosili apostołowie. Upamiętajcie się. A więc na czym polega to prawdziwe upamiętanie? Słowo pokuta oznacza zmianę sposobu myślenia, zmianę sposobu życia. Czyli jeśli człowiek idzie, powiedzmy, z północy na południe, to musi stanąć, zatrzymać się i odwraca się w przeciwnym kierunku. Tak moglibyśmy to zobrazować. Zupełnie coś nowego, zupełnie coś innego zaczynasz robić, czynić niż dotychczas. Ale nie dzieje się to w jakiś mechaniczny sposób, ponieważ na prawdziwą pokutę takie cztery rzeczy się składają. Po pierwsze, to jest skrucha, o której śpiewaliśmy. Skrusz mnie, Panie. Co, bracia i siostry, kruszy nasze serca najbardziej? Miłość Boża. Miłość Boża. Dobroć Boża. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że to dobroć Boża do upamiętania was prowadzi. Nie surowość, nie to, że ktoś będzie straszył piekłem. Nie. Takie rzeczy często jeszcze bardziej zatwardzają ludzi. Jeszcze mocniej zatwardzają serca. Czasami ktoś jeszcze na przekór będzie robił. Ale to, co zdobywa serce ludzkie i co może zdobyć wciąż serce człowieka, to jest miłość Chrystusa. Ona kruszy nasze serca. Dzieje się to wtedy, kiedy zaczyna działać Duch Święty, o którym Pan Jezus powiedział, że On przyjdzie, aby przekonać was o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. A więc Duch Święty, Duch Boży wprowadza nas w prawdę. On wprowadza nas w prawdę. Demaskuje ciemność w naszym życiu. A więc człowiek jest skruszony. Kiedy człowiek jest skruszony, zaczyna widzieć, zaczyna dostrzegać działanie Bożego Ducha w sobie. I zaczyna widzieć, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje łaski, że potrzebuje zbawienia. A więc skrucha. Skrucha prowadzi nas do żalu. To jest taki szczery żal, prawdziwy żal. Człowiek autentycznie, szczerze żałuje, zaczyna żałować. To nie jest jakieś powierzchowne, to nie jest jakaś gra. To nie jest coś na pokaz, obłudnie, absolutnie nie. Ale jest to szczery, autentyczny żal z tego powodu, że żyłem tak jak dotychczas, że uczyniłem coś, czego nie powinienem uczynić. Żal. Bracia i siostry, jest to bardzo ważna rzecz. Wyznanie tego grzechu jest bardzo istotne. Wyznanie grzechu, czyli nazwanie go po imieniu. Niektórzy ludzie chcą się wybielać. Niektórzy ludzie chcą tak jakby, no, w sposób łagodny nazwać pewne rzeczy w swoim życiu. To tak jak się mówi dzisiaj o błędach, nie o grzechach. Ludzie popełniają błędy. Tak często się mówi. No tak, to są błędy, ale one wynikają z nieposłuszeństwa, czyli z grzechu. A więc wyznanie grzechu, nazwanie go po imieniu. Nazwanie tej rzeczy po imieniu. I zadośćuczynienie. Jeżeli mogę coś naprawić, to naprawiam to. Jeżeli komuś wyrządziłem krzywdę, to mogę go przeprosić, mogę go prosić o wybaczenie, mogę po prostu to robić. Tak jak Wojtek opowiadał, że odnalazł ludzi, których skrzywdził i prosił ich o wybaczenie. Prosił ich, aby mu przebaczyli, złożył świadectwo przed tymi ludźmi i prosił ich, aby wybaczyli. I w oczach tych ludzi często odnajdował łzy. Oni naprawdę byli poruszeni jego skruchą, tym żalem, tym wyznaniem. Byli poruszeni tą szczerą postawą. A więc jakże to ważne jest, bracia i siostry, aby zadość uczynić. Jeżeli coś przywłaszczyłem sobie, co nie należy do mnie, należy to oddać, zwrócić. Tak jak po wielu latach pewien brat opowiadał, pewnego człowieka, no, można powiedzieć, okradł, ale po wielu, wielu latach jakoś Bóg sprawił, że ich drogi się skrzyżowały i on mu to wynagrodził. On mu to oddał. Całą tą sumę, to była spora suma pieniędzy, a więc oddał mu około 3000 złotych. Oddał mu te pieniądze. Także, bracia i siostry, to jest zadośćuczynienie. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. A więc upamiętanie. W liście do Filipian, w 2 rozdziale tego listu, drugi rozdział i 12 wiersz, Paweł apostoł naucza w ten sposób. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. A więc widzimy tutaj, to jest nauczanie do ludzi zbawionych. To jest słowo do ludzi zbawionych, którzy zostali obmyci krwią Pana, którzy zostali wszczepieni do zboru Pańskiego, wprowadzeni przez Ducha Bożego, stali się częścią ciała Chrystusa. A więc czytamy tutaj, Paweł mówi, abyśmy z drżeniem i z bojaźnią zbawienie swoje sprawowali. Co to znaczy sprawować swoje zbawienie z drżeniem i bojaźnią i w posłuszeństwie? Oczywiście chodzi tutaj o to, że człowiek jest nade wszystko posłuszny Słowu Bożemu, ale jeśli nie uda ci się, a nie ma takich ludzi, którym wszystko się udaje, no chyba, że ktoś taki jest pośród nas, to musielibyśmy się o niego pomodlić, aby zobaczył, że jednak tak nie jest. Że nie ma takich ludzi, którzy od momentu, kiedy się nawrócili, oni nigdy już nie zgrzeszą, nigdy się nie potkną. To jest nieprawda. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że jesteśmy wciąż posiadaczami starej natury i ona dąży do tego, aby zasiąść na tronie serca na nowo, z powrotem. I Paweł pisze o tej walce, która jest między duchem a ciałem, duchem Bożym a ciałem, między Słowem Bożym a ciałem, cielesnością, pożądliwością. To jest spór wewnątrz nas. I czasami człowiek się potknie, czasami coś tam nie wyjdzie, czasami powiesz 2 zdania za dużo, tak? A więc, bracia i siostry, bojaźń prowadzi nas natychmiast do upamiętania. Natychmiast do upamiętania, do wyznania tego grzechu, do pojednania z Bogiem, do powrotu, by mieć na nowo pokój z Bogiem. Aby mieć na nowo pokój z Bogiem. Ja pamiętam, kiedy był u nas brat Ule Magnusson, on powiedział taką ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy jesteś kuszony, czy to przez szatana, czy przez własne pożądliwości, tak jak Słowo Boże uczy nas, że one nas też mamią, nęcą i kuszą, jesteśmy kuszeni do jakiegoś grzechu, zaczynają pojawiać się jakieś myśli niewłaściwe, to brat Magnusson uczył, abyśmy już wtedy pokutowali, już wtedy wyznawali, już wtedy prosili Pana o łaskę, wtedy prosili, sprzeciwiali się tym myślom. W imieniu Jezusa nie chcę tak myśleć. W imieniu Jezusa odrzucam te myśli. Panie, pomóż mi w tym. Oczyś mnie z tych myśli. Chroń mnie swoją krwią. Bracia i siostry, w tym jest naprawdę Boża moc. Kiedy człowiek tak postępuje, to Pan naprawdę chroni swoje dzieci. Pan to docenia. Pan widzi, że masz nienawiść do grzechu. To jest ta jedyna rzecz, gdzie chrześcijanin może nienawidzieć i powinien nienawidzieć. Mieć w nienawiści wszelkie zło, wszelki grzech. Bać się Pana. To znaczy właśnie, tak uczy nas Salomon w przypowieściach, że bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć przewrotności, grzechu, buty, pychy, a więc mieć w nienawiści zło. A więc widzimy tutaj z bojaźnią i z drżeniem, z bojaźnią, jakże ważne jest, aby mieć, zachować w swoim sercu bojaźń, tą zdrową bojaźń. Bracia i siostry, bojaźń to nie jest to samo, co strach, ponieważ strach zawsze działa destrukcyjnie. Strach, człowiek, kiedy żyje pod wpływem strachu, przede wszystkim zaczyna mieć problemy z psychiką po jakimś czasie, a potem może to nawet odbijać się na jego zdrowiu. I zazwyczaj tak jest. I autentycznie tak jest. Strach może pozostawić trwałe ślady w czyimś życiu przez wiele, wiele lat. Ale bojaźń pańska, bracia i siostry, jest odwrotnością strachu, ponieważ bojaźń jest początkiem mądrości. A więc otwiera nam drogę do błogosławieństwa Bożego. Bojaźń to jest najwyższy szacunek, na jakim jest stać wobec mojego Pana, wobec Stwórcy. To jest to, że ja nie będę robił czegoś w obecności Boga. Ja wiem, że jest Bóg ze mną zawsze i wszędzie. Jego oczy są na każdym miejscu. Biblia mówi, że Pan przepatruje całą ziemię i szuka takich, którzy chcieliby na Nim polegać. Szuka takich ludzi, którzy chcieliby polegać na Nim. A więc, bracia i siostry, chodzić w bojaźni Bożej, z bojaźnią i z drżeniem, mieć w nienawiści zło, taki sam stosunek do grzechu, jaki ma Bóg. Obyśmy, bracia i siostry, rozumieli to, oby to słowo zamieszkało w naszym sercu. A więc upamiętanie to jest skrucha, żal, wyznanie, zadośćuczynienie. I to jest również to, że chodzimy w bojaźni przed Panem, w bojaźni przed Bogiem i walczymy z niewłaściwymi myślami, z pokusą, dajemy odpór. To jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. Drugą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, przypomnieć w zasadzie nam wszystkim, to jest oddzielenie, czyli świętość. Ozdobą po wsze czasy jest świętość. Biblia o tym uczy nas, w Księdze Psalmów czytamy, że ozdobą domu Pana po wsze czasy jest świętość. Co to znaczy święty? Gdybyśmy mogli to wytłumaczyć w taki najbardziej prosty sposób. Święty to jest oddzielony i przeznaczony dla Bożych celów. Czyli człowiek, który staje się własnością Boga, on jest święty, bo należy tylko do Boga. Dlaczego naczynia na przykład w świątyni Bożej zostały nazwane świętymi naczyniami? Z tego względu, że te naczynia nie opuszczały nigdy tej świątyni. One służyły tylko w jednym celu, aby służyć Bogu, tylko i wyłącznie. I nie można było nic z nimi więcej czynić, robić. Nie wolno było tego robić. Absolutnie. Te naczynia należały do kapłanów. Oni posługiwali się nimi, służyli Bogu. Dlatego były nazwane święte. Tylko i wyłącznie dla Boga. Nie można sobie było wynieść tego naczynia. Na przykład jak miałeś za mało naczyń, a przyjechało do ciebie więcej osób niż się spodziewałeś, brakuje ci naczyń, a więc weźmiesz sobie kilka pucharów, tak, żeby podać deser. Nie możesz tego zrobić. Te naczynia są święte. A więc my zaczynamy rozumieć, co znaczy należeć do Boga, należeć do Pana. Co to znaczy? Nie wszystko robimy, nie wszystko czynimy, co czyni ten świat. Zaczynamy to rozumieć. A więc oddzielenie dla Boga, świętość. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Biblia mówi nam o tym. A więc kiedy człowiek staje się tak naprawdę święty? W momencie, kiedy krew nas oczyszcza. W momencie, kiedy wyznałeś Jezusa Panem. Jesteś już święty, należysz do Niego, ale Biblia uczy nas o uświęceniu, które trwa przez całe nasze życie. Pan ciągle pracuje nad nami. Pan ciągle kolejne dziedziny życia nam pokazuje i zdobywa je, i zdobywa je. I to jest ważne, abyśmy nie stali w miejscu, bracia i siostry, abyśmy wzrastali w łasce Bożej, abyśmy byli przemieniani. To, co było trudne, ciężkie do zrozumienia i do wykonania kiedyś, stało się takie oczywiste po jakimś czasie. To znaczy, że poddajesz się tej obróbce. To znaczy, że poddajesz się obróbce Słowa, obróbce Duchowi Świętemu, bo Pan oczyszcza nas przez Słowo, przez Ducha i przez krew. On używa tych trzech rzeczy. A więc oddzielenie. Otwórzmy drugi list Pawła do Koryntian. Szósty rozdział i czternasty wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Więc widzimy tutaj, po pierwsze, Paweł mówi, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. My wiemy o tym, że jarzmo to jest taki przyrząd, który scala, który łączy. Łączy ze sobą, o, to było używane w rolnictwie, jarzmo. Zazwyczaj było ciągnięte przez woły. One były lepsze w tym niż konie. A więc tym jarzmem woły były scalone, były zespolone i one razem mogły wykonywać jakąś tam pracę. I teraz chcemy, bracia i siostry, chwilę pomyśleć. Jarzmo to jest coś, co łączy. Idziesz ramię w ramię. Idziesz ramię w ramię. Masz wspólny cel, wspólną drogę, wspólne żarty, wspólny sposób myślenia. Nie może tak być. Jeżeli chodzi o ten świat, to co to jest świat? Niektórzy ludzie myślą, że świat to jest, nie wiem, jakieś takie dziwne ubranie, tak? No, to o czym innym trochę świadczy, jak ktoś się dziwacznie ubiera. Ale bracia i siostry, świat to jest przede wszystkim system wartości, który jest odwrotny do tego, co czytamy w Słowie Bożym. To jest system wartości, który gdzieś człowiek ma w swoim sercu, w umyśle. Nie chce się tego wyzbyć. To jest to, ile masz, tyle jesteś wart. Ile posiadasz, tyle jesteś wart. Kogo znasz, tyle jesteś wart. To jest taki wyścig, bracia i siostry. Wyścig. Na końcu tego wyścigu jest wielkie rozczarowanie, bo Biblia uczy nas, że przemija kształt tego świata. Ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I Słowo Boże uczy nas, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Oczywiście nie chciałbym być zrozumiany źle dzisiaj przez kogokolwiek. Biblia uczy nas, że korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, ale miłość do pieniędzy. A jest to jest różnica. Są osoby, które mogą naprawdę posiadać. Job był najbogatszym człowiekiem wschodu, ale miał serce dla Boga. Bóg był zawsze pierwszy w jego życiu. I bracia i siostry, to jest tak ważne, byśmy my to rozumieli, że czasami właśnie to bogactwo może stać się pułapką dla kogoś, kto nie potrafi sobie z tym poradzić. A więc czasami możemy się modlić, a Bóg nie chce czegoś dać tobie, z obawy, że możesz stracić to, co naprawdę jest cenne, to, co naprawdę jest nieprzemijające. Przecież Królestwo Boże, bracia i siostry, jest realne, prawdziwe i przygotowane w niebie dla nas. I Biblia mówi, że kiedy Chrystus powróci, On na każdej rzeczy może położyć swoją dłoń i powiedzieć, że to do mnie należy, to jest moje, ponieważ przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, dla Jezusa. Teraz jeszcze nie widzimy. Ja pamiętam, kiedyś tak zastanawiałem się, kiedy zwłaszcza na początku nawrócenia Tak często słyszałem, Jezus jest Panem, Jezus jest wszechmocny, On jest Królem, króluje nad wszystkim, a nie widziałem tego w świecie. Ale kiedy czytam Biblię, bracia i siostry, rozumiem już teraz, wiem dlaczego tak jest, żyjemy w czasach dopustu, gdzie Bóg daje człowiekowi możliwość, pójdziesz za Nim z miłości tą drogą wąską, albo zostaniesz tutaj i będziesz robił to, na co masz ochotę. Ale wiedzmy to, że właścicielem tej ziemi jest Bóg. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I nadchodzi czas, że Jezus powróci. I Paweł o tym mówi w liście do Filipian, że wówczas ugnie się przed Nim wszelkie kolano. I wszelki język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem. Każdy język, czy to duży człowiek, czy mały, czy bogaty, czy biedny. Nieważne, kim on jest, czy jest prezydentem, królem, czy nie wiem, jakimś małym, młodym, czy dzieckiem. Biblia mówi, że każdy język będzie musiał wyznać i każde kolano się przed nim ugnie. I Słowo Boże wyraźnie uczy nas o tym tysiącletnim panowaniu Chrystusa, o Jego wywyższeniu. A więc gdybyśmy chcieli to czytać pod tym kątem Biblię, byśmy byli zaskoczeni, jak dużo Słowo Boże na ten temat mówi. A więc, bracia i siostry, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Sprawiedliwość Boża, bracia i siostry, która wynika ze słowa, z nauczania słowa. Co ma wspólnego z nieprawością? Jak możemy to połączyć? Jaka społeczność między światłością a ciemnością? Oczywiście wiemy, że kiedy Biblia mówi o światłości i ciemności, to chodzi tutaj o pewną duchową rzeczywistość. Są dwa królestwa. Jest królestwo światłości, królestwo Boże, i jest królestwo ciemności. W królestwie światłości królem jest Jezus, a w królestwie ciemności królem jest Szatan. A więc czytamy tutaj, jaka jest społeczność między światłością a ciemnością. Nie ma żadnej społeczności. Zwróćmy uwagę, gdybyśmy czytali przypowieści Salomona, tam jest powiedziane o tej drodze sprawiedliwego, że ona jest jasna i coraz bardziej świeci aż do białego dnia. Droga sprawiedliwych jest jasna i coraz bardziej świeci, ale ta droga nieprawych ludzi jest ciemna i nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Czytamy o tym w 4 rozdziale w przypowieściach Salomona. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Co to znaczy, że coraz jaśniej świeci? Oznacza to, że coraz więcej słowa, coraz więcej miłości do Boga, coraz więcej Chrystusa w tobie, coraz więcej Chrystus w tobie wzrasta, jest kształtowany. Coraz więcej Słowa Bożego w twoim sercu jest. Coraz więcej i więcej. Każdy krok przybliża nas do Pana. Ale droga bezbożnych jest ciemna jak noc. Jest ciemna jak noc. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, tam gdzie jest wzbudzenie Łazarza z martwych, czyż dzień nie ma 12 godzin? I Pan powiedział, że jeśli kto chodzi za dnia, nigdy się nie potknie. Jeżeli ktoś chodzi w światłości inaczej, w tej duchowej światłości, nie potkniesz się. Ale jeżeli skręcasz i idziesz w ciemność, tam gdzie jest kto inny królem, to nie dziw się, że coś może cię spotkać dziwnego bardzo, że coś może ci się przytrafić. To jest dla nas naprawdę wielka przestroga. W przypowieści Salomona w 7 rozdziale czytamy takie słowa. 7 wiersz. Zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika. Tu chodzi o tą kobietę cudzołożną. Który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku to się dzieje. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Paweł powiedział, że ci, którzy upijają się, w nocy się upijają, to nie chodzi tylko o noc, o to zjawisko nocy, ale tu chodzi o duchową rzeczywistość, pewną ciemność, bo przecież Jezus nie będzie nas popychał do tego, żeby się upijać. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, to jest powiedziane, szedł ten młodzieniec, chłopiec napisane, młodzieniec, zboczył na drogę ku jej domowi, o zmierzchu pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy podstępna. Jest podniecona, niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Oczywiście to ten fragment Bożego Słowa dotyczy naszego moralnego życia, chodzenia z Bogiem w czystości, świętości, wierności małżeńskiej, ale również gdybyśmy odnieśli to na taki duchowy wymiar przełożyli, to widzimy tutaj też odstępczy Kościół, ten Kościół, który jest odstępcą, który mami, który obiecuje wiele, który wykorzystuje niedoświadczenie, który wykorzystuje naiwność wielu ludzi. I kiedy to się dzieje? W nocy, w mroku, nocą, pod wieczór. Zaczyna się to działanie o zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku, czyli kiedy przychodzi ciemność, duchowa ciemność. Co ma wspólnego światło z ciemnością? Co ma wspólnego? Więc możemy śmiało odpowiedzieć, nic nie ma wspólnego światło z ciemnością. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Chrystus, wiemy, to jest nasz Pan, Jezus Chrystus, Mesjasz, namaszczony, pomazaniec Boży, który nas wybawił, zbawił, Syn Boży, Jezus Chrystus. A Belial, kto to jest ten Belial? To jest jeden z aniołów upadłych, zgodnie z tradycją hebrajską i zgodnie z nauczaniem. W wielu miejscach możemy znaleźć to imię Belial. On jest jednym z najwyżej postawionych upadłych aniołów, czyli obok szatana, obok lewiatana, Lucyfera, jest jednym z takich najważniejszych. I to imię Belial oznacza ten, który szerzy bunt. Ten, który szerzy bunt, i drugie znaczenie tego imienia jest ten, który nie ma Pana. Ten, który nie posiada Pana. Czyli on jest samowolny, jest całkowicie samowolny, samowystarczalny, nikomu niczemu nie poddany. Zawsze sam o sobie decyduje. To jest cecha antychrysta. Ponieważ w Królestwie Bożym jest ład, jest pokój, jest pewna hierarchia, jest pewne, widzimy to wszędzie w Biblii, wszędzie na każdym miejscu, widzimy to w Bożym Słowie. A więc jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Nie ma żadnego działu, bracia i siostry. Ciemność ze światłością nie ma nic wspólnego, ponieważ ciemność to jest kombinowanie, to jest oszukiwanie, to jest mataczenie. To są właśnie te bardzo złe rzeczy, które pochodzą z serca człowieka często. Nieprzemienionego serca człowieka. To jest powiedziane, jaki układ między świątynią Boga a bałwanami. Jaki jest układ? My wiemy, że świątynia Boża, bracia i siostry, Paweł mówi, wy jesteście świątynią, mieszka w was Święty Duch. Czy nie wiecie, że świątynią jesteście? Czy nie wiecie, że Bóg mieszka w was? W Nowym Przymierzu świątynią jest Kościół. Jest Kościół. To jest świątynia, tam gdzie przebywa Bóg, tam gdzie objawia, manifestuje się Boży Duch. To jest Kościół, bracia i siostry, to jest świątynia Boża. A zwróćmy uwagę, co robi dzisiaj ten Kościół, ta świątynia Boża. Zawraca do bałwanów. Bardzo często się tak zdarza, że to, od czego kiedyś myśmy się nawracali, odchodzili, przestrzegano nas, to dzisiaj ludzie mówią, to nic takiego. Wielu tak mówi. Zawracają do bałwanów, zawracają do relikwii, zawracają do obrazów. Już nic im nie przeszkadza. Więc bracia i siostry, Paweł mówi bardzo wyraźnie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o te bożki, bóstwa, obrazy czy jakieś relikwie, Tak naprawdę tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Za tym stoi jakaś demoniczna zwierzchność. I Paweł mówi, ja nie chcę, byście mieli udział z demonami, byście mieli relacje z demonami. A więc czasami ludzie tak beztrosko podchodzą. A dzisiaj szerząca się tak zwana ta ekumenia, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich. Zobaczmy, bracia i siostry, to jest napisane w nich, czyli w nas, w Tobie, we mnie. Nie pośród, tylko w nich, a będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I tu w 17 wierszu bardzo ważny nakaz Słowa Bożego. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was. A więc nie chcemy mieć nic wspólnego z nieprawością, z ciemnością. Nie chcemy mieć nic wspólnego z bałwanami, z niewierzącymi ludźmi. Bracia i siostry, nie chciałbym być też źle zrozumiany, ponieważ żyjemy na tym świecie i poruszamy między, funkcjonujemy z ludźmi niewierzącymi. Przychodzi nam się z nimi spotkać, pracować. Ale o co tu chodzi? Paweł mówi, abyśmy zachowali pewną tajemnicę wiary. Nie wszystko możesz powiedzieć człowiekowi, który nie zna Boga. Nie może być prawdziwym przyjacielem dla ciebie ktoś, kto nie zna Jezusa. To jest bardzo głębokie słowo przyjaźń, przyjaciel. Nie możesz mu wszystkiego powierzyć. Nie możesz mu bezgranicznie zaufać. To jest bardzo nierozsądne, niemądre. To jest jakby po prostu wykraczanie, przekraczanie poza pewną linię, którą Bóg nam wyraźnie stawia. Jesteśmy Jego własnością i do Niego należymy. Jemu chcemy chwałę przynosić. A więc oddzielamy się od tego wszystkiego. Oczywiście możemy mieć jakieś znajomości, jakieś koleżeństwo na jakimś tam, do jakiegoś, do pewnych granic. To już każdy z nas ma Bożego Ducha i wie, Pan poucza nas. I tak naprawdę Bóg informuje nas przez Ducha Świętego o tych granicach, pokazuje. O, tutaj już powinieneś odpowiedzieć nie, powinieneś sprzeciwić się. Więc Bóg daje mądrość, Pan daje nam mądrość, w jaki sposób mamy żyć na tej ziemi, na tym świecie. Paweł uczy nas, abyśmy wiedzieli, jak każdemu mamy odpowiadać, jak z każdym mamy rozmawiać. Nie z każdym rozmawiasz tak samo. Ale byś wiedział, jak z każdym rozmawiać. Różne osoby stają przed nami. Bardzo często tak jest. A więc widzimy, oddzielenie od tego świata jest bardzo ważne, bardzo istotne, abyśmy trwali w tym oddzieleniu, trwali w uświęceniu, poddawali się Bogu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc należymy do Boga, bracia i siostry. Nie należymy sami do siebie. Paweł mówi o tym wyraźnie. Drogoście kupieni, nie należycie już sami do siebie. Pan zapłacił za was tą najwyższą cenę. Zapłacił swoją krwią, swoim życiem. A więc, bracia i siostry, kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest wdzięczność. Wdzięczność i uwielbienie dla Boga. Wdzięczność. Nasz kraj ma taką przywarę. Polacy często słyną z tego, że narzekają, że są bardzo narzekającym narodem. Czy to jest prawda? No, niestety trzeba się zgodzić, że w dużej mierze tak, że jest to prawda. Ale bracia i siostry, nasza ojczyzna jest w niebie. Należymy do Królestwa Bożego, a tam nie ma czegoś takiego jak narzekanie. Jest wdzięczność, bracia i siostry. Słowo Boże mówi, a bądźcie wdzięczni. Paweł apostoł w liście do Kolosan uczy nas, a bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Za co mamy być Bogu wdzięczni? Czy to stało się dla nas takie płytkie już, to przeżycie zbawienia? O, chyba dobrze tego nie rozumiemy, jeśli to się stało jakieś takie płytkie. Bo przecież zostaliśmy wykupieni spod władzy szatana, z jego rąk. A więc nie jesteś już w rękach diabła, jesteś już w rękach Boga. W tej chwili jesteś w rękach Bożych. I Pan Jezus powiedział, że nikt nie jest w stanie wyrwać was z mojej ręki. Należymy do Pana, jesteśmy Jego własnością. Sąd Boży, gniew Boży nie ma już dla nas sądu i gniewu Bożego. Nasze grzechy zostały przybite do krzyża. Czy to nie jest powodem do radości? Zostaliśmy zbawieni, odkupieni przez Chrystusa. Jeśli potkniesz się, możesz przyjść i wyznać ten grzech. Możesz przyjść i to wyznać. I Biblia mówi, jeśli wyznajecie grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści was od wszelkiego grzechu. Nie od niektórych, od wszystkich. Od wszystkich, od tych nawet najgorszych. Biblia mówi, że krew Jezusa, co ona czyni? W takim wiernym przekładzie, wiernym tłumaczeniu jest powiedziane, że ona nas wręcz uniewinnia. Czasami zdarza się, że człowiek może być uniewinniony. Ale często jest tak, że gdzieś tam został uniewinniony, no ale bez powodu tak naprawdę nie znalazł się w takim położeniu. Bardzo często jest tak, że ktoś też został ułaskawiony przez na przykład prezydenta. Znaliśmy takiego człowieka, który był w ośrodku Teen Challenge. Skończył terapię, napisał do prezydenta. On miał bardzo długi wyrok do odsiedzenia i dostał ułaskawienie. Prezydent go ułaskawił. Ale on wiedział, że był winny tak naprawdę. Więc został ułaskawiony. Ale bracia i siostry, jest różnica, bo Słowo Boże uczy nas, że krew Jezusa nas uniewinnia i czyni nas dosłownie czystymi, jak niemowlę, czystymi, niewinnymi. Chociaż jesteś winny, chociaż czyniłeś coś, chociaż coś zrobiłeś, to Bóg już nie patrzy poprzez te uczynki na ciebie, ale patrzy poprzez krew swojego Syna. Dlatego śpiewamy, że ta krew zgładza Boży gniew, bo Bóg patrzy poprzez krew na nas i ten gniew jest łagodzony przez ofiarę swojego Syna, bracia i siostry. Jak my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za ofiarę Jezusa, to nie powinno nam spowszednieć. Nigdy nie powinno nam to spowszednieć. To jest podstawa wszystkiego, krew Jezusa Chrystusa. To, że ona została wylana, że zostaliśmy odkupieni, to jest powód do wdzięczności. Ile Bóg daje nam rzeczy, bracia i siostry, takich doczesnych, materialnych. Często myślimy, to nam się należy. Zapracowałem. Pamiętam, kiedyś pewien człowiek składał takie świadectwo i tak stał, podniósł swoje takie dwie chude ręce i mówi, to dwie te ręce zapracowały. Ja nie mam matki, nie mam ojca i to, co mam, to te dwie ręce. Ty niewiele rozumiesz, jak tak myślisz, że te dwie ręce. Bo gdyby Bóg nie dał zdrowia tym dwóm rękom, to byś nic nie zrobił. Taka prawda. To byś nawet palcem nie kiwnął. Więc Bóg daje możliwości, że człowiek może nawet zarobić. To jest łaska od Boga. Wszystko jest łaską od Boga, bracia i siostry. Człowiek wierzący rozumie to i widzi to. A ile to takich rzeczy jest, za które kiedyś, wierzę, w 100% będziemy Bogu dziękować, za Jego opatrzność, ile razy nas Pan ochronił od rzeczy, których nawet nie wiedzieliśmy, że jest jakieś zagrożenie, że coś mogło Cię spotkać, coś bardzo niedobrego mogło Ci się przytrafić. A Bóg w cudowny sposób, Biblia mówi o opatrzności, zachował Cię od tej rzeczy, zachował, wyrwał Cię od tej rzeczy. To jest cudowna Boża łaska, bracia i siostry. Czy nie mamy Bogu za co dziękować? Mamy za co dziękować. Mamy. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. W Tesaloniczan wręcz apostoł Paweł powiedział, za wszystko dziękujcie. I to jest takie trudne słowo do zrozumienia. Za wszystko, bo kiedyś, pamiętam, pewien człowiek zadał pytanie, czy ja mam dziękować również za to, że coś tam mi się przytrafiło złego. No tak, no dziwne to jest, dziękować za coś złego. Ale bracia i siostry, kiedy my to czynimy, kiedy dziękujemy Bogu, nawet kiedy wydarzy się coś złego, to tak naprawdę otwieramy Bogu drzwi, możliwość, że Pan z tej sytuacji może nas wyprowadzić. On wie. On wie. On jest wyjściem dla swoich dzieci, bracia i siostry. Jezus Chrystus jest drzwiami dla owiec, a więc jest wyjście z każdej sytuacji. Jeśli dziękujemy, jeśli nie narzekamy, nie utyskujemy, nad sobą nie biadolimy, o jak ludzie biadolić lubią. Lubią biadolić, narzekać, koncentrują się na sobie. Ponoć im starszy, tym człowiek więcej widzi No, że mnie tam kolano zaczyna boleć. Nigdy nie bolało. A kręgosłup i zaczyna ktoś wymieniać, ile rzeczy mnie boli. Bracia i siostry, siostra Krysia ma 5 złamań na plecach. Ja nie słyszałem, żeby ona narzekała. Nie słyszałem, żeby narzekała. Więc bracia, weźmy to sobie do serca. Więc narzekanie tak naprawdę nigdy nic nie wnosi. Nigdy. Bo jeśli narzekamy, a możesz coś zmienić, to wstań i zmień i nie narzekaj. To tak jakbyś siedział i powiedział, ach, jak tu jest gorąco, jak tu jest gorąco. To wstań i otwórz okno. I przestanie być gorąco. Jeśli możesz coś zrobić, to zrób i nie narzekaj. A jeśli nie możesz zrobić, to módl się. To po prostu módl się, aby Pan pomógł ci w tym. Nie mogę, Boże, nic zrobić. Jest trudna sytuacja. Nie chcę narzekać. Panie, pomóż mi w tym. Za wszystko dziękujcie, Słowo Boże uczy nas. Nawet za trudne sytuacje, za bardzo ciężkie sytuacje, bo to daje możliwość Bogu, że On może zacząć działać. Może zacząć działać. Ja pamiętam, kiedyś pewien człowiek składał takie świadectwo. On był zawodowym żołnierzem i w jego takim małżeństwie bardzo źle się zaczęło dziać. Uciekła od niego żona, odeszła od niego żona i on po prostu bardzo ciężko to przeżył. I to był moment, kiedy on zwrócił się do Boga, bo chodził tak do zboru, ale w kratkę, nie był na nowo narodzonym człowiekiem. Ale ta sytuacja sprawiła, że on zaczął szukać Boga na kolanach z otwartym sercem i znalazł Boga. I doszedł do tego momentu, za wszystko dziękujcie i pyta się swojego pastora, jak ja mogę dziękować, że ona ode mnie odeszła. A pastor jemu powiedział, słuchaj, zacznij dziękować, a zobaczysz, że to było jednym takim małym ogniwem w całej układance, którą zna Bóg, a ty jeszcze nie. I wiecie, on zaczął tak robić i stało się tak, że ta kobieta nawróciła się, pojednała się z Bogiem i po jakimś czasie oni z powrotem wrócili do siebie i są razem ze sobą, także chwała Bogu za to. Czasami nie rozumiemy, bracia i siostry, jesteśmy ludźmi, żyjemy tu na ziemi i nasz wzrok jest bardzo krótki, ale Bóg jest wysoko i widzi wszystko. On widzi już wieczność, widzi to, co jest z tyłu, widzi to, co jest daleko. My widzimy tylko jakiś tam zakręt przed nami, a Bóg widzi już 10 innych zakrętów i On wie, wszystko wie. A więc kiedy dziękujesz, to tak naprawdę ufasz Mu, wierzysz Mu, pokazujesz, że ufasz Bogu. Że Ty jesteś ze mną w tej sytuacji, Panie. Wierzę, że jesteś ze mną w tej sytuacji. Że ta ciężka sytuacja da Tobie możliwość, abyś Ty się uwielbił. Abyś Ty mi dopomógł, bo chcę na Tobie polegać. Bo dałeś mi słowo, tak jak jest napisane w Psalmie 119, na którym kazałeś mi polegać. A więc, bracia i siostry, bądźcie wdzięczni, nie narzekajmy. Dziękujmy Bogu za wszystko. Za wszystko Bogu dziękujmy. Oby tego dziękczynienia było jak najwięcej, bo to jest miłe Panu, miłe Bogu. A więc życie w takim wdzięczności to jest taka postawa, pewna postawa serca, uniżona postawa serca. I życie w takiej chwale dla Boga, bracia i siostry. Pan Jezus powiedział, że Ojciec szuka takich, którzy chcieliby Mu chwałę oddawać w duchu i w prawdzie. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale Pan Jezus powiedział jedną taką rzecz. Nie przyjmuje chwały od ludzi. Nie przyjmuje chwały od człowieka. On nie przyjmie chwały tylko od człowieka. Musi być Duch Boży, musi być Duch Święty, który tego człowieka inspiruje i prowadzi do uwielbienia. To jest ważne, to jest najistotniejsze. Zwróćmy uwagę, że kiedy Pan Jezus obiecał Ducha Świętego, to powiedział, że On przyjdzie i mnie uwielbi. Prawdziwie może uwielbić Syna tylko Boży Duch. W prawdziwy sposób. I ci, którzy w tym Duchu są, czyli są posłuszni Duchowi Świętemu, są poddani Duchowi Świętemu. Pan szuka takich ludzi, którzy chcą oddawać w duchu i w prawdzie. Prawdą jest Boże Słowo. Żyjemy w Słowie Bożym. Gdzie całe te nauczanie na temat dźwięków, na temat grania, gdzie my to w Biblii widzimy? Gdzie to jest w Słowie Bożym? a tak naprawdę jaki owoc z tego jest? Co to wnosi? Co to przynosi? Po prostu kupę zamieszania, trochę emocje się podniosą, a tak naprawdę wnosi to tylko zamieszanie, pustkę i pewien chaos. I ludzie sobie coś tam wmawiają, że coś przeżyli. Może nawet po nabożeństwie wykręca koszulkę i w niedzielę, a w poniedziałek rano nie wie, czy Bóg jest, czy Go nie ma. I naprawdę tak często jest. Przychodził tu pewien młody człowiek, student, który studiował w Warszawie, gdzieś tutaj obok Puław, mieszkał blisko. No i on powiedział, że jak on nie wstaje rano i nie poskacze sobie te 15-20 minut przed Bogiem po obudzeniu, on pląsa już. On mówi, ja pląsam i puszczam sobie najlepsze worshipy i pląsam. Czy to czasami nie jest jak cymbał brzmiący? Czy to nie jest takie puste uderzenie, o takie powiedzmy puste uderzenie? Gdzie w tym jest miłość? Gdzie w tym jest prawda? Gdzie w tym jest posłuszeństwo? A gdzie jest Duch Boży? Nabożeństwo to nie jest lekcja WF-u. Niektórzy tak myślą, że to jest lekcja WF-u, kto wyżej skoczy. Czasami tak to wygląda. Ale tak naprawdę, bracia i siostry, to nic nie wnosi. To nic nie wnosi. Pan szuka takich, którzy chcą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Ta kobieta pytała Pana Jezusa, że Wy mówicie, że w Jerozolimie, a nasi ojcowie, że na wzgórzach, na górach. Dzisiaj są też tacy ludzie, którzy mówią, że jeżeli ktoś nie był w Izraelu, to nie jest w pełni chrześcijaninem. Nie jest w pełni taki spełnionym chrześcijaninem. Ja nie poznałem Boga w Izraelu, poznałem Go w Polsce. Poznałem Go w Polsce. Pan szuka takich, którzy nie w Izraelu, nie w Jerozolimie, nie na górach, ale w duchu i w prawdzie cześć Jemu oddają. Oczywiście też moim pragnieniem jest to, aby zobaczyć Izrael, by zobaczyć Jerozolimę. Ale bracia i siostry, miejmy zdrowe, trzeźwe myślenie. Miejmy zdrowe, trzeźwe myślenie. Więc Bóg szuka ludzi, którzy są poddani Duchowi Świętemu. A więc te trzy rzeczy powiedzieliśmy sobie. Upamiętanie, oddzielenie, wdzięczność i życie w chwale dla Boga. I również służba. Służba ma wielkie znaczenie. Gdzie wielu ludzi zabiera głos. Wielu ludzi chce coś mówić. Wyraża swoje poglądy, wyraża swoje z wielkim przekonaniem swoje jakieś prawdy, w które wierzą. Ale tak naprawdę wielu z nich nigdy nie doświadczyło, czym jest prawdziwa służba. Co to znaczy służba? Paweł porównuje Kościół do życia w wojsku. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Co w wojsku jest przede wszystkim takie najważniejsze? A to jest dyscyplina. To jest poddanie się komuś, podporządkowanie komuś. To jest właśnie to, co miał Paweł na myśli. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest to, abyśmy rozumieli. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza napisał, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Ci, którzy dobrze służbę pełnili, byli wierni, wierni w małym, bo od tego przecież zaczynamy. Bądź wierny w małym, bądź wierny w małym. Wszystkie te rzeczy drobne, które nam się wydają, że one są bez znaczenia, mają wielkie znaczenie w Królestwie Bożym. Bóg patrzy. Dlaczego Bóg powołał Dawida? Ponieważ Dawid był wierny. Zwróćmy uwagę, że zanim stał się królem w Izraelu, przez jakie rzeczy on musiał przejść. A jak się znalazł na polu bitwy, gdzie zwyciężył Goliata? On najpierw pokonał niedźwiedzia, lwa. Kiedy przychodził niedźwiedź, kiedy przychodził lew i chciał ukraść coś z trzody, on gonił, biegł, doganiał, zabijał i wyrywał. Wyrywał to, co skradł. Dziki zwierzęta, bracia i siostry, to są pewne cechy dobrego pasterza, który będzie walczył do końca. To nie jest najemnik, to nie jest serce takie najemnika, ale to jest ktoś, kto kocha swoje owce. Więc Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, być wierny w małym, być posłusznym w tych drobnych, małych rzeczach. Pan Jezus tak uczy nas. To jest Jego mądrość. To jest Boża mądrość. W liście do Rzymian, znane miejsce Bożego Słowa, 12 rozdział, 1 wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc kto tak naprawdę może rozróżnić to, co jest wolą Bożą? Kto ma te właściwe poznanie? Ten, który złożył swoje życie na ołtarzu przed Bogiem, jako ofiarę żywą. Bracia i siostry, ten system ofiar bardzo dobrze był znany Pawłowi. I to było oczywiste, że jeśli ktoś przynosi ofiarę do świątyni, to w momencie, kiedy przekracza próg świątyni, to, co niesie w swoich rękach i składa to kapłanom, oddaje to, kładzie na ołtarz, czy oddaje kapłanom, od tego momentu on już nie jest właścicielem. Koniec. Właścicielem jest Bóg. I nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, że ofiara uciekła ze świątyni. Nie uciekła. Nie uciekła. Dlaczego? Ponieważ została przelana krew. Ona została zabita. Więc bracia i siostry, tutaj Boże Słowo mówi nam coś bardzo ważnego. Kiedy składamy swoje życie w ofierze Bogu, Bóg chce mieć nas żywych. Chce, abyśmy Jemu służyli. To jest to samo, co Paweł mówi, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli innymi słowy, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Boże. Ja oddaję Ci moje pragnienia, oddaję Ci moje życie, mój czas, moją wolę do dyspozycji. To jest właśnie ta ofiara, to jest prawdziwa służba, odtąd się zaczyna, od tego momentu. Prawdziwa służba zaczyna się od tego momentu. To tak jak kiedyś słyszałem świadectwo pewnego człowieka, opowiedział świadectwo, jak on się nawrócił, a potem mówi tak, że no, Pan przyprowadził mnie do tego zboru i w miarę moich możliwości tam będę coś wam pomagał, będę coś robił dla Boga. Ale czy to tak jest, bracia i siostry, w miarę moich możliwości? To nie jest tak, bo my tak naprawdę nie mamy żadnych możliwości. Możliwości ma Bóg i bez Boga, dla Boga nic nie zrobimy. Trwajcie we mnie. Pan Jezus mówi, a jak możemy trwać w Jezusie? Tylko wtedy, kiedy oddajemy siebie samych Bogu. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pan Jezus powiedział, abyśmy wzięli krzyż codziennie. Codziennie weź krzyż i naśladuj mnie. A więc po co był ten krzyż? To nie było narzędzie tortur, to było narzędzie śmierci. Krzyż jest dla naszego ego, dla naszego ja, dla naszej pychy, dumy. Dla naszego ciała, cielesności, duszewności, dla naszych ludzkich pomysłów. Po to jest krzyż, aby nas od tego uwolnić, oczyścić. A w jaki sposób działa krzyż, bracia i siostry? Paweł powiedział w Rzymian 8, że jeśli duchem sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. Duchem sprawy ciała, to jest krzyż. To jest moc krzyża, czyli Boży Święty Duch pomaga Tobie w Twoich słabościach, w Twoich niemocach, tam, gdzie nie możesz, tam, gdzie po prostu walczysz czymś, a nie dostaje Ci jeszcze, więc klękasz i modlisz się i wołasz, Boże, pomóż mi. Pomóż mi przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego zwyciężyć z tą cielesnością, która podnosi się we mnie, zwyciężyć z moją pychą, z moją dumą, z moim ego, z moim obrażaniem się. Obrażanie się. To wynika z dzieciństwa. To są kompleksy. To jest człowiek, który chce być w centrum. Musi być zauważony zawsze, pochwalony, doceniony. Najlepiej to stanąć na baczność, jak ktoś taki idzie. Stańmy na baczność i flagę podnieśmy, zaśpiewajmy hymn państwowy na cześć kogoś takiego. No i może jego ja będzie spełnione wówczas. Bracia i siostry, mamy się rozprawiać z naszym ego, rozprawiać z naszym ja, z obrażaniem. Bóg do tego nas powołał, abyśmy żyli w pokoju, w miłości Chrystusa. To jest ta miłość, która nic w zamian nie żąda. taki Jezus był i jest. Miłość, która w zamian nic nie żąda. Czy miłujesz tak? Droga żono męża swojego, a ty mężu żonę swoją. Jeśli tak, to będziecie żyli w pokoju, będziecie szczęśliwi. Będziecie mogli powiedzieć, żyjcie tak, jak my żyjemy, a będziecie mieli błogosławieństwo. Będziecie mogli stawiać swoje życie za wzór, za przykład. Żyć w tej miłości agape, w przebaczeniu, przebaczać, jeszcze raz przebaczać i jeszcze raz wybaczać i nigdy nie wracać do tego, co było kiedyś. A pamiętasz, co mi zrobiłeś, co powiedziałaś, pamiętasz rok temu, 2 lata temu, a 5 lat temu ty pamiętasz, co powiedziałeś? Ja słyszałem kiedyś taką rozmowę, pewna kobieta, która ma już wtedy miała 80 lat, swojemu mężowi powiedziała, no, ja nie mogę ci wybaczyć tam jednej rzeczy, 50 lat temu gdzieś tam na jakimś weselu, on gdzieś ją tam na chwilę zostawił. 50 lat ona pamiętała. I przypomniała mu to po 50 latach. On nawet biedny nie wiedział, o co do końca chodzi, ale ona wiedziała. Ona wiedziała. Wiecie, to jest człowiek, który jest taki mściwy. On ma po prostu w swoim sercu tego ducha mściwości. On tak bardzo łatwo się obraża. To jest coś strasznego w Królestwie Bożym. Pan dał nam moc krzyża, aby z tym się rozprawiać. To jest ważne, abyśmy to robili, czynili, byśmy nie sprawiali kłopotów innym. Pamiętam, kiedyś brat pewien opowiadał, przyjechał do Anglii z nauczaniem Bożego Słowa i mieszkał u pewnego staruszka. Ten staruszek zaprosił go, to był członek zboru, był w Radzie Starszych i ten starszy człowiek, ten starszy brat zaprosił go do swojego domu. I ten brat rano wyszedł, zobaczył, że w salonie są otwarte drzwi, a więc zamknął je i przekręcił na klucz. A nie wiedział, że tam wszedł ten staruszek. To było bardzo wcześnie rano. I mówi tak, wieczorem wróciłem, gdzieś około 11, bo przeciągnęły się tam spotkania jakieś, więc wyszedł bardzo wcześnie rano, a wrócił koło 11 w nocy do domu i mówi, siadłem sobie i tak słucham, gdzie ten mój gospodarz? Nie ma go, nie przychodzi mnie przywitać. I słyszy nagle kaszlnięcie w tym pokoju obok, on był nieogrzewany ten pokój. Tam zmarł ten staruszek bardzo. A więc on pobiegł, otworzył te drzwi, tym kluczem otworzył i ten gospodarz mówi, no zamknąłeś mnie tutaj na cały dzień. A on zaczął go przepraszać. Tak mu głupio było, powiedział, tak mi było wstyd, tak mi było głupio. Ale zobaczyłem, że ten człowiek naprawdę się raduje, że w jego oczach nie ma nawet krzty złości, ani gniewu. On był uśmiechnięty. Powiedział, nie warto o tym mówić, wiem, że nie chciałeś. Kładź się spać, bo jesteś zmęczony i poszedł na górę. I ten brat wtedy powiedział, jak cudowną rzeczą jest być w gronie prawdziwie wierzących ludzi. Jak cudowną rzeczą jest być w gronie prawdziwych chrześcijan. Co byś zrobił, kiedy ktoś by cię tak zamknął w salonie, takim niedogrzanym na, powiedzmy, 15 godzin? No właśnie, to jest bardzo ważne, byśmy naprawdę czerpali z Bożego Słowa, aby ono nas przemieniało. A więc kiedy oddajemy swoje życie jako tą ofiarę miłą, żywą Bogu, bo to jest duchowa służba nasza. I Słowo Boże mówi, nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu, czyli nieustanna praca przez Słowo Boże w naszym sercu, w naszym umyśle. Bóg zmienia nas przez Słowo Boże. Bóg zmienia nas nieustannie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział, zewleczcie z siebie starego człowieka. I przemieńcie się w duchu umysłu waszego, a potem obleczcie w nowego człowieka. Czyli odrzućcie te stare życie. Odrzućcie te stare zachowania, stare reakcje. Mocą, którą daje nam Bóg. Mocą Ducha Świętego. I pozwólmy, aby Słowo Boże nas przemieniło. I przemieniało. I obleczcie w nowego człowieka. Czyli napełnijcie się Duchem Świętym. Napełniajcie się Duchem Świętym. Nieustannie proście Boga, aby wypełniał was Duchem Bożym, Duchem Świętym. My tego potrzebujemy, bracia i siostry, aby być w służbie dla Pana, w służbie dla Boga, czyli oddać swoje życie, położyć na ołtarzu, to jest po prostu danie możliwości Bogu, że On sam powołuje mnie i sam dla mnie wybiera służbę. Sam Bóg wybiera dla mnie służbę. A więc nie liczy się to, co ja chcę, ale jestem taką pustą możliwością dla Boga. Bóg może mnie użyć, a nie musi, ale może mnie wziąć, kiedy chce, z tego ołtarza. Chodzi o to, żeby być ciągle na tym ołtarzu, bracia i siostry, żeby ciągle być do dyspozycji Pana, nieustannie. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Więc, bracia i siostry, te cechy tego prawdziwego Kościoła, zdrowego nauczania, to jest, pamiętajmy, to jest upamiętanie, to jest prawdziwa pokuta, właściwy stosunek do grzechu, do tego świata, oddzielenie się od tego świata, bycie wdzięcznym, życie w chwale dla Boga, pamiętajmy o tym. Duch Boży nas prowadzi do chwały i oddane, poświęcone życie Bogu w służbie. Nie każdy z nas będzie wykonywał taką samą rzecz. Nie każdy z nas jest powołany na przykład do śpiewania, czy do głoszenia, czy do, chociaż nie wiem, Bóg może powołać, tak się dzieje, że bardzo często po jakimś czasie Bóg uzdania i powołuje do nowych rzeczy. Zazwyczaj tak jest. Jeśli człowiek jest wierny, jeśli człowiek idzie, kroczy za Jezusem, to tak to jest, to tak to właśnie bywa. A więc chciejmy powstać, bracia i siostry, podziękujmy Panu Jezusowi.